Pokój dobro, Maryja.
Maryja.
Kolejna audycja Rycerstwa Niepokalanej przed nami. Dzisiaj chcemy porozmawiać o małżeństwie. O małżeństwie. Ale zanim porozmawiamy na ten temat, proszę, aby Olga odczytała fragment z Mateuszowej Ewangelii.
Wtedy przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę i zadali mu pytanie. Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak, już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.
I tu właśnie rodzi mi się pytanie. Skoro rzeczywiście opuszczają ojca i matkę i są jedno, dlaczego jednak nie tylko opuszczają ojca i matkę, ale niejednokrotnie także siebie? I to, jak mówią statystyki, coraz to w krótszym czasie od zawarcia związku małżeńskiego.
No, teraz sobie pomyślałam, że może niewłaściwy fragment Ewangelii jednak odczytaliśmy, bo kawałeczek dalej uczniowie mówią do Jezusa, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. A on im odpowiada, że nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili, są niezdatni do małżeństwa. I tak sobie czasami myślę właśnie w kontekście tego, o czym ojciec mówi, że coraz częściej te małżeństwa rozchodzą się, że jednak opuszczają się nawzajem. I kiedy sobie myślę, jaki jest często powód tego, to właśnie sobie myślę, że ci ludzie może nie dojrzali do tej decyzji, jaką jest sakrament małżeństwa.
Albo też nie rozumieją, czym jest małżeństwo.
I że może właśnie planują sobie jakieś cele, bo będziemy mieć piękny ślub, bo będziemy mieć wspaniałe dzieci, bo zamieszkamy razem, będzie wszystko super. No i potem nagle, kiedy już wszystkie cele, które mamy na liście, zostają odhaczone, to siadam naprzeciwko tego człowieka i stwierdzam, w zasadzie to ja go nawet nie lubię. Nie mam z nim o czym rozmawiać. Nasze drogi się rozeszły w zupełnie dwie różne strony. No i ja nie wiem, co teraz. No to nie mam na to pomysłu, jak to małżeństwo uratować. No to najprościej rozejdźmy się.
Bo też tutaj powiedziałaś, że oni mają o czym rozmawiać i tak to jest trochę tak niezrozumienie tylko też małżeństwa, bo w tym fragmencie Ewangelii tam jest, co prawda w języku polskim mamy, co Bóg złączył, ale w oryginale tam jest słowo użyte, które można by było tak przetłumaczyć, że co Bóg zaprzągł. O co chodzi? No, jeśli zaprzęgniemy konie, czy zaprzęgniemy jakiekolwiek tam woły na tamte czasy, to one nie mogą patrzeć na siebie, nie mogą patrzeć gdzieś tam na boki, się rozpraszać, tylko muszą iść razem przed siebie. Muszą mieć jakiś wspólny cel, do którego dążą. No i pytanie, czy ci małżonkowie znają te cele?
No i też myślę, że tutaj właśnie odnośnie tych wołów, to zaraz mi się skojarzyło z pracą, że małżeństwo też nie jest takie dane nam raz na zawsze. To jest sakrament, ślubujemy sobie, no ale tak jak wszędzie, trzeba w tym sakramencie wytrwać i to małżeństwo, nawiązując do wołów, jest trochę pracą. To, że my wzięliśmy ślub, że założyliśmy rodzinę, to nie jest koniec naszej pracy. My każdego dnia musimy dbać o to, żeby ta miłość rosła, że to nie jest tak, że my się kochaliśmy 20 lat temu i zawsze już będziemy się kochać, tylko potem się wkrada przyzwyczajenie, wkrada się rutyna, wkrada się taka codzienność, w której często brakuje nam dla siebie czasu. I to małżeństwo jest czasem, gdzie my musimy trochę o siebie zawalczyć, o to, żeby chociaż te 5 minut, czy rano, czy potem znaleźć na to, żeby chociażby wymienić się jakąś informacją, co u mnie, kim ja jestem, gdzie ty jesteś, żeby te drogi nam się nie rozeszły, żeby te woły się nie rozprzęgły. Bo jeżeli każdy idzie i patrzy w swoją stronę, może nawet nie na siebie, ale każdy ma swój kierunek, no to one w którymś momencie ten zaprzęg runie, one się rozejdą w dwie różne strony, bo nie będą miały wspólnego punktu zaczepienia.
No więc tak jak mówisz, tutaj może być pomocny codziennie taki rachunek sumienia z przysięgi małżeńskiej. czy rzeczywiście wypełniam to, co ślubowałem, czyli w dzisiejszym dniu okazałem ci miłość, czy okazałem ci wierność. Wierność chociażby w trudnych relacjach z rodzicami, tak? Czy ja jestem zawsze po twojej stronie, czy uczciwość małżeńską, czy niczego ci nie zatajam, czy wszystko jest, gramy w otwarte karty. Takie najczęściej zaczyna się właśnie od takich drobnych rzeczy, no a potem, no, jak ktoś nie jest wierny w drobnych rzeczy, no to potem i większych.
I też zwłaszcza wtedy, kiedy no, nie mamy dla siebie tego no, wspólnego, tak jak mówisz, rachunku sumienia, to w którymś momencie budzimy się zazwyczaj wtedy, kiedy jest już za późno. Kiedy ja patrzę na tego małżonka i myślę sobie, że w ogóle go nie znam, bo już tak daleko od siebie odeszliśmy, że on jest dla mnie obcym człowiekiem. Trudno mi jest kochać kogoś, kogo już nie znam, bo mam wyobrażenie tego męża czy żony sprzed iluś tam lat, kiedy braliśmy ślub, kiedy się zakochiwaliśmy, kiedy byliśmy narzeczeństwem i wszystko było takie piękne i łatwe. A potem, kiedy już przychodzi ta trudność życia, czasem kiedy pojawiają się dzieci, kiedy mamy swoje obowiązki, no to właśnie przez to, że przestaliśmy na siebie patrzeć tak jak kiedyś, czy razem iść obok siebie, no to zaczynamy żyć obok siebie jako dwie niezależne jednostki i potem stwierdzamy, że nawet za tym małżonkiem nie tęsknimy, że nie mamy z nim o czym rozmawiać, że on nas nudzi, że wolimy spędzać czas samotnie. No i wtedy faktycznie możemy dojść do takiego przekonania, no po co mi takie małżeństwo, skoro gdzieś indziej może będę szczęśliwszy, szczęśliwsza z kimś innym albo po prostu będzie mi lżej, bez dbania o tego kogoś.
No to jest właśnie pytanie o te cele, czy małżonkowie je znają i wiedzą, rozumieją. No, celem małżeństwa no, jest przede wszystkim zbawienie, tak, bo uświęcenie małżonka i siebie samego w tym małżeństwie. No i tak, o zbawienie no, muszę się troszczyć codziennie, muszę się modlić, codziennie muszę dbać o tę relację z Bogiem, codziennie muszę dbać o relację z małżonkiem. Tak? Na pierwszym miejscu zawsze jest Pan Bóg, ale na drugim jest zawsze mój małżonek. Nieważne w jakiejkolwiek relacji, czy to do pracy, czy do innych osób, czy do rodziny, rodziców, czy nawet dzieci, to małżonek jest zawsze najważniejszy.
No i też pod kątem zbawienia, to często zapominamy o tym, że nie jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem tylko za swoje zbawienie, ale także za zbawienie małżonka. I tutaj też pięknie nam ten fragment Ewangelii, który odczytałam na początku, pokazuje, że no my jesteśmy już jedno z tym małżonkiem i myślę, że też tak będziemy potem oceniani przez to, co ja zrobiłam dla zbawienia mojego małżonka i z tego też możemy być rozliczani później, że no, co zrobiłeś, żeby twój małżonek nie poszedł taką drogą? Czy żeby poszedł drogą zbawienia? I też nasunęło mi się jeszcze to, co mówiłeś, że małżonek jest zawsze drugi. Często patrzę na małżeństwa, w którym pojawia się dziecko i to dziecko zawładnęło całym światem tych rodziców. I wtedy sobie też myślę, że potem jak to dziecko dorośnie i nagle przestaje być punktem wspólnym tych małżonków, to oni są dla siebie obcy i przestają być małżonkami. To jest często też ryzyko, myślę, takich właśnie rodziców, głównie chyba mam, które skupiają się w 100% na dziecku, zapominają o tym, że jest mąż, że są też potrzeby takie małżeńskie różne, nie tylko jakby jednostronnie tu myśląc, ale chociażby o rozmowie, o tym, żeby zadbać o tą relację, żeby znaleźć nawet w takim trudnym czasie czas dla siebie, żeby jedno drugiemu było w stanie pomóc i po to, że też nie wychowujemy tych dzieci dla siebie. Tutaj też opuści człowiek ojca i matkę. My wychowujemy te dzieci właśnie po to, żeby je z domu wypuścić, żeby one mogły żyć swoim życiem. Nie wychowujemy ich dla nas po to, żeby one się nami na starość opiekowały na przykład. Pewnie, że to jest jakiś tam aspekt tego rodzicielstwa. Ale myślę, że przede wszystkim tą relacją, bazą wszystkiego jest to małżeństwo. I jeżeli tu będzie kulało, to my nie będziemy w stanie ani naszym dzieciom zagwarantować prawidłowych wzorców szczęśliwego życia, ani samym sobie, bo tu będzie kulało na samej szczycie, na podstawie tej naszej relacji.
I było bardzo ciężko uwierzyć w to, że małżonkowie w ciągu dnia nie rozmawiają ze sobą. Jak tak dopytywałem kiedyś, to mówili: nie no, nie milczymy, rozmawiamy, ale czy zapłaciłeś rachunek, czy odbierzesz dziecko, czy zrobiłeś zakupy. I teraz będąc w takich jednych rekolekcjach, jeden z kapłanów, opiekunów rodzin, małżeństw, powiedział taką zasadę, zresztą to nie jest jego, żeby pół godziny dziennie rozmawiać ze sobą. ale nie na tematy właśnie takie informacyjne, czy też właśnie pytając, czy ktoś czegoś zrobił, bądź nie. Pół godziny dziennie, godzinę w tygodniu i 3 godziny w miesiącu. Czyli właśnie pół godziny codziennie, żeby też zauważyć potrzeby swojej żony, zauważyć potrzeby swojego męża. Godzinę w tygodniu, najczęściej soboty, aby też, czy też niedzielę, aby też pogłębić tą relację z nią, jakoś więcej jej posłuchać też o tym, co przeżywa. Ale też, żeby w miesiącu, w cudzysłowie, zmusić się, czy takie zadać sobie takie wyzwanie, aby pójść bez dzieci, żeby tak zorganizować ten czas. Wiadomo, że nie w każdym etapie małżeństwa jest taka możliwość, szczególnie na początku, kiedy dzieci są małe, ale żeby był później taki czas, kiedy można pójść z żoną, można pójść z mężem na randkę, abyśmy byli tylko my. To nie chodzi pewnie o jakiś egoizm, ale jakoś dobrze ten przykład do mnie przemówił, żeby rzeczywiście to odnawiać tą miłość. Oczywiście, no, jak odnawiać miłość, kiedy są jakieś rzeczy, które są nieprzebaczone, kiedy w ciągu tygodnia, czy też tygodni były takie sytuacje, które narastały i teraz wolałbym ten czas, tak jak mówiliście, spędzić, nie wiem, z dzieckiem, albo z kolegą, albo z kimś innym, ale nie z żoną, czy ze swoim własnym mężem. Ale bardzo do mnie przemówił ten przykład, bo ten kapłan mówił też to w kontekście nasz zakonników, że ważne jest, żeby jako zakonnik pół godziny spędzać, oczywiście w cudzysłowie, bo to nie jest tak, że tylko tyle, ale to jest taki punkt wyjścia z Bogiem, godzinę słuchając Go, nie modląc się, nie biorąc do ręki różańca czy brewiarza, ale to jest taki moment, w którym jestem tylko ja i On. I też pójść z Bogiem na taką randkę. Więc myślę, że taki dwutorowy przykład odnośnie małżeństw i odnośnie też właśnie kapłanów, czy też zakonników, osób powołanych.
No myślę, że tu ojciec zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz, tego, że często w tym małżeństwie, w tej rutynie zapominamy o pielęgnowaniu tej miłości, że to jest żar ognia, ta miłość. Jeżeli my nie dolewamy do niej paliwa, nie dokładamy drewna, no to ona prędzej czy później zgaśnie i takie małe chwile, my na przykład usłyszeliśmy z mężem na naukach przedmałżeńskich, żeby celebrować ten dzień, w którym brało się ślub, czyli my braliśmy ślub 12. Każdy 12 w miesiącu niech będzie dla nas wyjątkowym dniem, gdzie my się spotkamy. Nieważne, czy to będzie, jak już uśpimy dzieci i będziemy mieli dla siebie pół godziny do zaśnięcia, czy to będzie czas, który my spędzimy przed telewizorem z popcornem, po prostu jakby tylko, żebyśmy byli razem w tym, co robimy, żebyśmy potrafili siebie zauważyć. Druga ważna rzecz to jest taka, żebyśmy nie bali się w tym małżeństwie rozmawiać, że często naszą zgubą jest to, że ona myśli, że on się domyśli, a on się nie domyśla, albo ona oczekuje, że on się zmieni, on się nie zmienia, on myśli, że ona się nie zmieni, a ona się zmienia, jak to mówił w kabarecie Piotr Bałtroczyk. Więc to jest taki czas, że my tak naprawdę musimy w tym małżeństwie po pierwsze sami wiedzieć, czego my chcemy, a po drugie wiedzieć też, czego oczekujemy od naszego małżonka i jasno sobie te cele nawzajem określać. Dbać o to, nie zaniedbywać właśnie, żeby nie doszło do takiej sytuacji, jak ojciec mówił, że my latami ciągniemy ze sobą jakiś brak wybaczenia, jakiś problem, albo że ktoś się wkrada do tego małżeństwa, bo lepiej tego małżonka rozumie. I nieważne, czy to będzie teściowa, czy przyjaciółka, czy ktoś zupełnie jakiś, no nie mówiąc już tu o związku jakimś w ogóle z boku, bo to zupełnie już inna kwestia. Ale słuchamy czasami różnych doradców, zamiast usiąść i samemu zastanowić się nad tym, no gdzie ja zmierzam, czego ja potrzebuję i porozmawiać tylko z małżonkiem i załatwić te kwestie tylko w małżeństwie, bo to tylko my jesteśmy stronami.
To ja pamiętam ze swoich nauk taką cenną wskazówkę do mężczyzn skierowaną. Wysłuchaj żonę i porozmawiaj z żoną, albo ktoś inny ją wysłucha i z nią porozmawia i zajmie twoje miejsce.
No, ja też ostatnio rozmawiałam z taką panią i ona mówi, że jej mąż sugerował, żeby zrobiła sama. I kiedy go prosiła o pomoc w tych rzeczach, w których zawsze mąż powinien pomagać, to on mówi, nie możesz sama. No i tak przez lata tego nie możesz sama doszła do takiego momentu, że mówimy, że w zasadzie ten mąż przestał jej być do czegokolwiek potrzebny, bo wszystko mogła sama. Mówi, no mogę, ale po to jesteśmy małżeństwem, żebyśmy razem mogli grać do jednej bramki. I nie pozwalajmy sobie na to, żeby odpuszczać, bo małżeństwo jest na tyle ważną kwestią, że właśnie tam, gdzie ty powiesz czasem, a nie możesz sama, albo a dzisiaj nie mam dla ciebie czasu, to może być taki moment, gdzie ktoś rzeczywiście zwątpi już w to, że to ma sens.
Dziękuję. Tyle cennych wskazówek, przynajmniej dla mnie, naprawdę. Bardzo myślę, to spotkanie dobre. No ale niestety musimy już kończyć. Na pewno tematu, jakim jest małżeństwo, nie wyczerpiemy w tych kilkunastu minutach, bo życie jest o wiele bogatsze i niestety nieraz o wiele bardziej straszniejsze czy trudniejsze niż tutaj te nasze słowa poprawnie bądź mniej wypowiadane. Życzymy wam, drodzy, aby wasze małżeństwa, przeżywając jakieś trudności i przeszkody, aby one były pokonywane przede wszystkim z Bogiem. Pomódlmy się na koniec przedstawiennictwo świętego Józefa, prosząc właśnie w intencji rodzin, małżeństw, aby on jako opiekun wypraszał wam to, co w danej chwili potrzebujecie.
Święty Józefie, oblubieńcze Bogu Rodzicy Maryi, opiekunie rodzin, twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i jego niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam ci moje dzieci, moich rodziców. Wprowadź Jezusa do naszego domu. Pomóż przyjąć Go do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.
Amen. Bardzo dziękujemy wam. Zapraszamy do słuchania naszych kolejnych audycji.